Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu Januszowi i rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone dziś na temat przesłania Ojca Świętego Błogosławionego, Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Łomży. A więc szóste przykazanie Boże, o którym słyszeliśmy już w homilii księdza biskupa, problemy rolnictwa i koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości, królującej tu w łomżyńskiej katedrze. Uczestnikami naszego spotkania są ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz diecezji łomżyńskiej, wiceprzewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.
Szczęść Boże.
I ksiądz infułat Jan Sołowianiuk, wikariusz biskupi.
Szczęść Boże.
Ksiądz prałat Ryszard Niewiński, diecezjalny duszpaster rolników.
Cześć Boże.
Ksiądz dr Jan Pieńkosz, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Łomżyńskiej, moralista.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan dr Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
Ekscelencjo, bardzo prosimy o wprowadzenie nas do tego dzisiejszego tematu rozmów.
Spotykamy się ponownie. Mieliśmy okazję modlić się wspólnie w czasie świętej Eucharystii. W tej chwili będzie większa swoboda wypowiedzi i chcielibyśmy ten ramowy program, który zostawił nam błogosławiony Jan Paweł II, dotknąć w takich więcej jak szczegółowych, bardziej szczegółowych i może dzisiejszych wymiarach. Najmniej poświęciliśmy czasu przez te trzy dni, bo my tu jesteśmy w Łomży, w seminarium, w katedrze, przez trzy dni uczestnikami Dni Dziękczynienia. Najmniej poświęciliśmy rolnictwu, najmniej poświęciliśmy naszej ziemi, a zwłaszcza takiej bardzo ważnej dla nas sprawie, jak rodzinne gospodarstwo i w ogóle problem rozwiązania struktury rolnictwa, które ciąży, czy powiedzmy próbuje iść w kierunku tego wysoko wielkotowarowego, właściwie producenckiego podejścia. I tutaj cieszę się z obecności pana wójta i księdza Ryszarda, bo oni bliżej siedzą tych problemów. Mamy tu oczywiście cały szereg spraw związanych z małżeństwem i to w konkretach tych, które dotyczą problemów moralnych. Dlatego poprosili księdza Jana Pieńkosza, specjalistę od zagadnień moralnych. I jest oczywiście tradycja, wielka tradycja nasza łomżyńska, bardzo nam droga, serdeczna. To jest Matka Boża Pięknej Miłości, kaplica, o samej kaplicy można by mówić cały wieczór. Ja ostatnio odważam się nazywać tę kaplicę komnatą, a tu już najlepiej o tym wszystkim powie ksiądz infułat Jan Sołowianiuk. I od strony profesjonalnej jest specjalistą w zakresie liturgii, a jest profesorem liturgii, wychował całe pokolenia kapłanów łomżyńskich, ale jest też bardzo częstym, chyba najczęstszym uczestnikiem modlitwy w katedrze łomżyńskiej. Ja muszę bez żadnej udawanej pokory powiedzieć, że na pewno rzadziej zachodzę do katedry biskupiej, aniżeli ksiądz infułat, który każdego dnia w sposób bardzo systematyczny wybiera się i zawsze pokłoni się Matce Bożej Pięknej Miłości. To taki jest nasz tu zespół, a mamy opiekuna ojca doktora Piotra Andrukiewicza i bardzo, bardzo sprawnego opiekuna technicznego, z którym pracujemy już od tylu lat, jak ja widzę.
Od początku radia.
Od początku. Widzę taką techniczną opiekę, jestem spokojny o o wyniki naszej pracy. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy księdzu biskupowi. Przy okazji chcę bardzo serdecznie pozdrowić nie tylko słuchaczy Radia Maryja, ale również diecezjalnego Radia Nadzieja, które także naszą audycję retransmituje. Chciałbym może w takim razie przejść od razu do tych spraw rolniczych. I ponieważ, jak ksiądz biskup wspomniał, nie za wiele powiedzieliśmy do tej pory na ten temat, to wróćmy do przesłania Ojca Świętego i do tego, jak ono, czy ono nadal ma swoją aktualność. Czy to, o czym mówił wtedy Ojciec Święty, czy to nadal zachowuje swoją aktualność w stosunku do współczesnych problemów świata rolniczego. Panie wójcie.
Czcigodny ekscelencjo księże biskupie, szanowni radio słuchacze Radia Maryja. 4 czerwca 91 roku Ojciec Święty na spotkaniu z rolnikami powiedział takie znamienne słowa. Warsztatem pracy jest ziemia, którą człowiek uprawia, a uprawiając pozwala się objawić tej ziemi w jej urodzaju, w jej naturalnej płodności. Staje się więc ta ziemia, warsztat pracy rolnika, ziemia, która rodzi i karmi, jakimś podobieństwem matki, matka ziemia. O żadnym innym warsztacie pracy niepodobna tak się wyrazi. To są słowa Ojca Świętego. Oczywiście to, co tutaj ekscelencja ksiądz biskup powiedział, że w polskim rolnictwie zachodzą procesy, no jesteśmy w Unii i zachodzą podobne procesy jak w całej Unii. Przede wszystkim te rodzinne gospodarstwa, które powinny być podstawą, one przechodzą w dużej mierze w farmerskie. Powiem tak, że jeżeli mówimy o gospodarstwie rodzinnym, to jest troszeczkę inny charakter. Tam rodzina jest jak gdyby ostoją. Tam rodzina nie tylko jako, powiedziałbym, produkcja, ale tam jest wychowanie, tam jest kształtowanie właśnie od podstaw. Wszyscy członkowie tejże rodziny, ojciec, matka i często wielopokoleniowe dziadkowie współuczestniczą w tym całym procesie. To jest bardzo istotne, bo to się przenosi z pokolenia na pokolenie, właśnie pod nadzorem tego dziadka. On doradza, ale syn, dzieci w to wstępują. Natomiast jeżeli gospodarstwo się staje takie wielkotowarowe, farmerskie, to się gubi, bo tam już nie ma rodzina, więcej wstępują już najęci ludzie, traci się ten sens. I powiem szczerze, że w ostatnim czasie, bo od tych 20 lat, od 91 roku te procesy zachodzą, bo tak się składa, że jestem wójtem, już akurat będzie 1 lipca 20 lat, ale jestem rolnikiem. I to nie są najlepsze procesy. Jeżeli na to nałożymy procesy, które zachodzą w sensie zmian, niektóre bardzo niekorzystne, chociażby w naszym województwie zamknięcie cukrowni. No niestety Unia wymusiła na nas ograniczenie produkcji cukru i to związało się z tym, że konkretnie z lokalizacją w Łapach strata miejsc pracy. To są dość trudne procesy, które przyniosły ze sobą właśnie przynależność do Unii i uważam, że to, co zostało powiedziane, że nie powinniśmy się temu biernie przyglądać. No już nie mówiąc o tym, że mamy zupełnie inne, jeżeli chodzi o dopłaty bezpośrednie, to też jest temat dla w związku z naszą przynależnością, na który musimy wpływać. No jesteśmy 50%, może trochę więcej, mamy tego, co zachodni rolnicy, jeżeli chodzi o dopłaty bezpośrednie. To są niby pieniądze, ale bardzo istotna rzecz, bo to w jakiś sposób dyskwalifikuje naszych rolników, nie stawia w równej pozycji. Jeżeli ktoś jedzie Mercedesem, a ktoś jedzie innym maluchem, no wiadomo, że ma zupełnie inne szanse. Także od 91 roku na polskiej wsi, szczególnie tutaj właśnie łomżyńskie, podlaskie, zaszły korzystne, ale cały szereg trendów niekorzystnych. Oczywiście my jako samorządowcy jesteśmy tego świadomi i na swoich spotkaniach i wspólnie, bo tak się składa, że nikt nam, samorządowcom, szczególnie w gminach wiejskich, nie pomoże, to my musimy z własnej inicjatywy, z własnego wspólnie z Radą, sołtysi musimy sami działać w tym kierunku, żeby zapobiegać tym niekorzystnym procesom. Tak to niestety dzisiaj wygląda i no niestety, no, co każdy z nas samorządowców jest w stanie istotnego dla swojej gminy wymyśleć, to na pewno to jest wdrażane. No oczywiście, rząd musi pomagać nam, taka jest jego rola, tutaj nie może to zostać tylko zrzucone na barki samorządów i na pewno z tym musimy po prostu przeciwstawiać się, musimy zabiegać o te niekorzystne procesy, jakie zachodzą.
Ksiądz prałat Ryszard Niewiński.
Chciałbym wszystkich pozdrowić rolników utrudzonych, życzyć im nadziei na lepsze jutro. Tutaj nawiązując właśnie do pana wójta słów, papież Jan Paweł II, będąc w Łomży równo 20 lat temu, chciałbym podkreślić, że swoje pierwsze słowa kieruje jako pozdrowienia dla rolników. Na początku właśnie mówiąc o tym, że większość pracujących ludzi tutaj jest, pracują na roli. I stąd powiedziałbym więcej, całe kazanie Ojca Świętego, nawet gdy będzie tutaj o grzechu cudzołóstwa, również nawiązuje do wsi polskiej. Już przestrzegał wtedy właśnie Ojciec Święty, że gdy następują zmiany, aby w szczególną opiekę właśnie wziąć rolnictwo. I tutaj można podawać danych. Mamy dzisiaj bardzo dużo danych. Ekonomia panuje ponad wszystko. Ale Jan Paweł II nawiązuje do wielkiego Polaka, właśnie prymasa Wyszyńskiego, mówiąc właśnie o matce ziemi, o tym warsztacie pracy, powołuje się nawet, że prymas również jest z tej ziemi, jest synem właśnie ze wsi. I prymas przy każdej okazji o tym mówi, podkreśla, i że dzięki wiosce wsi polskiej przetrwała Polska. Mówiąc i nawiązując do tych współczesnych dzisiaj prac na roli, chciałbym tutaj podkreślić, co nam przypomniała pewna słuchaczka Woli Mystkowskiej. Gdy sam mówiłem o tym, że o produkcji nam przypomniała. I właśnie to jest dzisiaj całe nieporozumienie. Dzisiaj używa się słowa produkcja. Produkcja roślin, produkcja zwierząt. Czyli fabryka, która produkuje jakiś towar. Podczas gdy uprawa roślin, to jest zupełnie co innego. Rolnik musi rozmawiać z tą rośliną. Mówi się o kwiatach w pokoju. Nie chce rosnąć, gdy gospodyni nie rozmawia z nimi. Coś z tego jest właśnie. To trzeba patrzeć na ziemię, na rośliny jak na żywy organizm. Nie obliczać tylko ekonomię, zanim to urośnie. Również produkcja zwierząt. Tak chyba to jest, że produkujemy mleko, ta krowa ma naprodukować. Nie patrzymy na żywe zwierzę, właśnie które potrzebuje opieki dobrej właśnie rolnika. Jan Paweł II, to tak, gdy kiedykolwiek przyjeżdżał na ziemię polską, całował polską ziemię. To coś znaczy. To nie był gest zewnętrzny. I tak bardzo zawsze podkreślał, szczególnie gdy ta wizyta była w Polsce, omawiał przykazania Boże. Jak rozpoczął właśnie od pozdrowienia rolników, później mówi pięknie o przypowieści o siewcy. Ta ewangeliczna właśnie przypowieść znów nawiązuje do pracy rolnika. Tak jak sieje się ziarno i zbiera się owoc, tak rolnik musi pieczołowicie, zatroskaniem siać to ziarno, ale w imię Boże. I nawet przykazanie właśnie nie cudzołóż. Prymas podkreśla i mówi tak, że zawsze nie dlatego ludzie na wsi są bardziej religijni, że są mniej narażeni na zepsucie, lecz dlatego, że mają więcej łączności z przyrodą. Mówi nawet o większej moralności na wsi. Kiedy dzieci rodzice pracują na polu, nie mają czasu po prostu na jakieś złe zajęcia, ale ponadto praca na roli uczy uczciwości. Ziemia nie da się oszukać. Ziemia, sam rolnik wie, jeśli źle ją uprawi, jeśli źle ją jakoś wzbogaci, ona nie wyda tego plonu. Stąd bardzo jest czuła. Co więcej, chciałbym podkreślić, może pan wójt będzie mówił więcej o tych cyfrach, ekonomiach, na tym się bardziej zna, a chciałbym również powiedzieć, jak wspominałem w Woli Mystkowskiej, o tym podejściu do ziemi. Rolnik, podobno tutaj właśnie na wschodzie szczególnie, przed wojną wychodził na wiosnę, patrzył, czy nadaje się ziemia do obsiania. Że nie tylko jakiś zapach był tej ziemi, a dosłownie próbował. Próbował ziemi, jaki ona ma smak. Tak jak później wydaje właśnie owoc, zboże, chleb, żeby nadawał się do spożywania. I Ojciec Święty ostrzegał wtedy i właśnie mówił, wspomniał o takim liście rolników, 8 maja napisano przed wizytą Ojca Świętego o kłopotach, jakie mają rolnicy już 20 lat temu. Rolnik traci pewność siebie i nadzieję na przyszłość. Dalej, rozszerza się ubóstwo, szybkie bogacenie się jednych, a zubożenie drugich. Mówi papież o szczególnej właśnie ochronie rodzinnego rolnictwa w tych właśnie przemianach. I stąd później również wspomina Jana 23, Mater et Magistra, który również był synem chłopskim, a w szczególny sposób podkreśla te zdrowe tradycje moralne ludzi pracujących na roli. Stąd również te dzisiejsze niebezpieczeństwa, zagrożenia. Pan wójt wspomniał o tym wieloobszarowym, o produkowaniu żywności. Zamiast uprawie roli i uprawie właśnie roślin, które nasza ziemia jeszcze jest nieskażona. I boli mnie to bardzo, gdy ziemie rzeczywiście odłogiem leżą. My kupujemy warzywa, no teraz chyba jakieś ostrzeżenie, jest to bakterio, nie wiemy skąd sprowadzamy, chętnie lecimy do supermarketów. Rolnik kupuje ziemniaki z Irlandii czy jeszcze z innego państwa, podczas gdy nasza ziemia wydałaby naprawdę piękne ziemniaki. I to zniechęcenie też rolników po części. Mówię o przepracowanych rolnikach. Są i ci, którzy oddali w dzierżawę czy na rentę strukturalną ziemię i po prostu oni nie mają nic do roboty. I tu jest wielka niepewność, bo często przez to zakrada się alkoholizm do wsi. Gdy rolnik pozbędzie się tego warsztatu pracy rolnika, maszyn, nie tak łatwo mu później wejść na nowo w uprawę roli. Stąd to jedno z takich zagrożeń, że wieś również się wyludnia, nie ma tej polityki rolnej, gospodarczej, młodzież opuszcza. Jak na wioskę było na przykład 30 rolników, którzy oddawali mleko, tak dzisiaj 3-5. Postawiono wysokie wymagania, nie wszystkich było na to stać. Tym bardziej było dosyć tak ponętne, strukturalne renty. No trzeba by nad tym też się zastanowić. Ostrzegałem wielu rolników, że to coś jest niepewnego. Pieniądze bierzesz duże, ale nie wiadomo za co, przez 10 lat. Również dopłaty, które praktycznie, gdy chce się dziecko zepsuć, najlepiej mu pieniądze dawać, nie wymagać. Rolnikowi również daje się pieniądze, nie wymagając nic więcej. Stąd jest to na krótki czas. I dlatego chciałbym i apelowałem wtedy, aby rolnicy na wsi, ile się da i co się da, hodować, jak również uprawiać ziemię, choćby warzywa, ziemniaki, żeby dzielić się z miastem tym to zdrowo żywnością, bo nie daj Boże, może być coś podobnego jak w Niemczech czy gdzie indziej, że przywiozą nam dostarczo jakoś żywność, skażono i wtedy nie wiadomo, jaki będzie tego koniec. Dlatego mój taki apel, może jeszcze później dopowiem, mam tutaj pewne punkty, te właśnie, bo tutaj jest o dzisiejszych właśnie kłopotach i trudnościach rolnych. To być może później.
Bardzo dziękujemy. Chcemy dotknąć teraz tego drugiego tematu, z obszaru tematów właściwie związanego z szóstym przykazaniem, a więc przykazaniem nie cudzołóż, bo tu ksiądz prałat mówił o tych przemianach, o tym i pan wójt, o tym, jak to przesłanie Ojca Świętego zachowuje swoją aktualność i jak w tej zmieniającej się sytuacji zupełnie występują też inne, nowe problemy. Właśnie tutaj również dotyczące szóstego przekazania możemy powiedzieć tak, no przesłanie Ojca Świętego zachowuje aktualność, ale sytuacja się bardzo zmienia, prawda? To zupełnie kontekst jest inny. Rzeczy, które jeszcze kilka lat temu wielu ludzi uważało za gorszące i które uważali, że to tak nie należy, że gorszyli się na przykład tak zwaną kohabitacją i nie było przyzwolenia na to społeczne, to dzisiaj uważają, że wszyscy tak robią, to jest normalne dzisiaj i czemu się tu dziwić? I już po prostu wieloma sprawami się nie gorszą, nawet się nie skrzywią z tego powodu, że to jest coś niewłaściwego. I wiele, wiele innych spraw. Jak to jest, proszę księdza doktora, ksiądz doktor Jan Pieńkosz, jak to jest z tą moralnością chrześcijańską, no i także obowiązywalnością tego przykazania szóstego, nie cudzołóż?
Ojciec Święty w sposób szczególny stawia pytanie, co stało się dzisiaj z przykazaniem nie cudzołóż, prawda? Jest to pytanie ciągle aktualne i do końca świata aktualnym pozostanie, ale chcę powiedzieć tyle, że Ojciec Święty pytając, co się stało z przykazaniem nie cudzołóż, chyba też pyta, co się stało z człowiekiem, z jego perspektywą bliskości Pana Boga, bo ciągle tak jest z etyką ciała ludzkiego, z etyką seksualną. Ile w nas Pana Boga, tyle w nas czystości, tyle w nas wrażliwości, tyle w nas cnoty wstydliwości, która porządkuje tę sferę. A dzisiaj bardzo dużo mówi się na ten temat, na temat miłości, ale tak prawdę mówiąc, im więcej o nim mówimy, o niej mówimy, tym chyba bardziej świat ją zniekształca, redukuje, zawęża tylko do tego, co cielesne, pomijając cały aspekt strony duchowej. W sposób szczególny my wierzący wiemy o tym doskonale, że małżeństwo Jezus Chrystus podniósł do rangi sakramentalnego znaku, a co zatem idzie, w ten związek zaprasza, małżonkowie zapraszają samego Pana Boga, czyli zakładamy już na dzień dobry pewną bliskość tego Pana Boga. A dzisiaj bardzo często właśnie niestety w bardziej czy mniej wyrazisty sposób, ale tego Pana Boga się odrzuca, a tam, gdzie nie ma Pana Boga, wszystko nam można, prawda? W imię wolności, w imię zasady demokratycznej większości, która by miała w tym względzie ustanowić wszystko i wprowadzać zupełnie nowe reguły również do etyki chrześcijańskiej jako takiej, prawda?
Ale usprawiedliwieniem wszystkiego ma być miłość. To znaczy, jeżeli się kochamy, to nam wszystko wolno, prawda? Bo my poważnie się nikomu krzywdy nie robimy.
No jest takie powiedzenie, tylko to jest pytanie też o miłość, prawda? Czym jest miłość, prawda? Jeżeli dla kogoś miłość jest tylko i wyłącznie wolnością, tylko i wyłącznie jakimś konsensusem dwojga osób w różnych kwestiach, to w tym względzie wszystko będzie dozwolone i usprawiedliwione, tylko trzeba postawić zdecydowaną różnicę. Jest zdecydowana różnica pomiędzy, prawda, kocham cię autentycznie, kiedy definiuję tak święty Tomasz z Akwinu miłość, jako bezinteresowny dar z siebie. U podstaw miłości leży bezinteresowność, u podstaw miłości leży ofiara, poświęcenie, a dzisiaj zupełnie świat inaczej będzie rozumował miłość, prawda? Bardzo często to, co mówiłem o tym redukcjonizmie w miłości, będzie ją zawężał do działam seksualnie, prawda? Pomiędzy kocham, a działam seksualnie jest kolosalna, jakże wielka różnica. To, co też ojciec wspomniał na początku, prawda, o samym cudzołóstwie, idąc z katedry po mszy świętej do seminarium, jeden z księży pyta się, a co ksiądz będzie mówił o tym cudzołóstwie, a ja żartobliwie odpowiadam mu na to, no proszę księdza, no co mam mówić, przecież dzisiaj ludzie już nie cudzołożą i zatrzymuje się, no jak to, no żyją w wolnych związkach, prawda, a to zupełnie inaczej brzmi, to jest tak zwana nowomowa, która miałaby w tym względzie usprawiedliwić wszystko. wszystko, każde zachowanie. Jesteśmy wolni, prawda? Mogę żyć, jak mi się podoba i w tej perspektywie zupełnie nie interesuje mnie Pan Bóg i Jego prawo, któremu mam być posłuszny, prawda? Ojciec Święty też w swojej homilii 20 lat temu tu w Łomży właśnie wskazuje na tę perspektywę Pana Boga, który podkreśla też tą duchową stronę człowieka i w perspektywie właśnie tego ducha człowiek będzie porządkował miłość i będzie porządkował relacje mąż-żona, rodzice-dzieci, dzieci-rodzice i tak dalej. I dzisiaj kryzys małżeństwa czy rodziny jest skutkiem kryzysu miłości, w której jest zbyt mało właśnie tej jakże widocznej i potrzebnej perspektywy Pana Boga, prawda?
Jednym z wielkich jakichś współczesnych problemów to jest także kryzys wierności, kryzys tego, co kryje się pod tym słowem, to znaczy nawet kiedy ludzie zawiązują związki małżeńskie, to często sami nie wiedzą, że nie wierzą w to, że można na zawsze, prawda? Że tymczasem tymczasowość w ogóle trwania w związkach i nieprzystosowanie czy brak wychowania do właśnie pielęgnowania cnoty wierności.
To też jest, wspomnę też o tym, że sama przysięga małżeńska, tekst przysięgi małżeńskiej zakłada to całkowite, pełne oddanie się sobie małżonków, pełne po pierwsze miłości, po drugie uczciwości, po trzecie wierności i wreszcie dozgonności, prawda? I dzisiaj ta mentalność, która jest nacechowana jakąś emocjonalnością, liczy się tu i teraz, ona w sposób szczególny będzie odrzucała wierność z takiego związku, gdzie liczy się atrakcyjność dwojga osób, gdzie liczy się zaspokojanie potrzeb, pragnień, a zanika duch ofiary tutaj. Także w taki sposób. A poza tym cały czas się kłania, ja będę do tego wracał, prawda, czy autentycznie kocham. Kto kocha, pozostaje wierny. To po pierwsze. I po drugie, kwestia wiary, prawda? Jaka wiara, takie są nasze małżeństwa, takie są nasze rodziny. Mała wiara, nędzne związki, prawda? Niestety. A brak tej wiary może... Oczywiście za chwilę odezwą się ci, którzy są niewierzący i też mogą tworzyć szczęśliwe związki, ale w tym względzie trzeba nam zrozumieć, że cała etyka chrześcijańska jako taka, której głową jest Chrystus, prawda? Ona absolutnie nie stoi na przeszkodzie szczęścia małżonków, a wręcz przeciwnie, tę miłość, prawda, ubogaca, bo przecież jej źródłem jest Bóg i Bóg jest jak gdyby rękojmą, gwarantem tej miłości i trwania przy sobie, będąc sobie nawzajem wiernymi, prawda, na tej zasadzie.
To jest jeszcze również problem współczesny całej kultury niesprzyjającej duchowi czystości i wierności, to znaczy jest to z jednej strony usprawiedliwienie dla wielu osób, które mówią, że no taki jest współczesny świat dzisiaj, tak trzeba, bo tak wszyscy i tak dalej, ale no jest to problem, jak ocalić w tym świecie dzisiaj, gdzie wszystko jest jakby przeciwne temu duchowi, jak ocalić tego ducha, jak wychowywać do właśnie pielęgnowania ducha czystości, czy właśnie tej wierności i życia szóstym przykazaniem.
Ja nawiążę do homilii księdza biskupa. Podobało mi się jedno bardzo świetne stwierdzenie, mianowicie sanepid moralny, prawda? Dzisiaj bardzo wiele mówi, prawda, się o, chociażby w świecie zwierząt, prawda, o duchowości, prawda, fauny i flory. Bardzo wiele będzie mówiło się, prawda, o wymiarze cielesności, prawda, w tym znaczeniu czystości, prawda. Natomiast pomija się tę czystość w wymiarze miłości, prawda? I tutaj jak najbardziej, my to wszyscy dobrze wiemy, że sfera popędliwości ludzkiej jest i tak silna, że nie trzeba jej podsycać. A dzisiaj w wielu, prawda, różnych widowiskach publicznych, czasopismach, gazetach, mamy nieustanne jej podsycanie i trzeba nam chyba dzisiaj szczególnie bić na alarm i iść w kierunku pokazywania konkretnej karty etyki w tym względzie. A Kościół od 2000 lat w tym względzie niewzruszenie naucza, prawda, że trzeba kochać, że trzeba siebie poświęcać, trzeba siebie ofiarowywać, składać w ofierze, tak jak Panu Bogu składamy siebie każdego dnia w ofierze przez nasze radości i smutki, zdrowie i chorobę, tak samo i małżonkowie ciągle będą trwać przy sobie, o ile będą się autentycznie kochać, prawda, i ciągle będą czyści, bo w małżeństwie też mówi się o czystości, prawda, o ile, prawda, będą właściwie rozumieć miłość jako zobowiązanie, jako wymaganie, jako zadanie.
Dziękuję serdecznie. Ksiądz dr Jan Pieńkosz, moralista, wprowadził nas w ten drugi obszar zagadnień i myślę, że zechcą Państwo też poruszać go razem z nami w rozmowach telefonicznych, ale jeszcze mamy trzeci obszar związany z koronacją obrazu Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości i ksiądz infułat Jan Sołowianiuk. Może rozpocznijmy od tego, żeby powiedzieć, jaką teologiczną wymowę posiada koronacja obrazu Matki Bożej.
Ja chciałbym na początku podziękować księdzu biskupowi za te piękne słowa, które wypowiedział pod moim adresem. Rzeczywiście kocham obraz Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości, a to dlatego, że byłem świadkiem koronacji, stałem podczas tego obrzędu tuż obok Ojca Świętego, bo pulpit komentatorski, byłem komentatorem i ceremoniarzem, stał tuż obok obrazu. I Ojciec Święty, koronując obraz Matki Bożej i Dzieciątka, spojrzał na mnie, uśmiechnął się i kiedy zacząłem śpiewać Magnifikat, powiedział: dziękuję Ci, dziękuję Ci. Ten obraz jest mi bardzo bliski, to prawda. Ojciec zapytał o myśl teologiczną. Otóż w kilku zdaniach powiem tak. Korona jest znakiem zwycięstwa i nagrody. Zasadniczą myśl tego znaczenia korony podaje święty Jan w Apokalipsie. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec, czyli koronę życia. Zwycięstwo i wierność to jedyny tytuł uprawniający do noszenia korony. Zwycięstwo protoewangelicznej niewiasty, w której cała chrześcijańska tradycja widzi Marię, zostało zapowiedziane po upadku pierwszego człowieka. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Zwycięstwo niewiasty zapowiedziane w raju i odniesione na Kalwarii, w fundamentalnym akcie odkupienia, w którym brała Maria udział w całkiem wyjątkowy sposób, dokonuje się na każdym odcinku historii. Bo jak mówi konstytucja dogmatyczna o Kościele, wzięta do nieba nie zaprzestaje tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Nałożenie koron królewskich na słynące łaskami wizerunki mówi językiem znaków. Chodzi o uznanie władzy, o poddanie się owej władzy. Więcej nawet, wyraża wypowiedzianą językiem symbolu prośbę o przyjęcie pod panowanie skierowaną do tych, których owe wizerunki wyobrażają. Zwyczaj koronowania obrazów Boga Rodzicy rozszerzył się na Zachodzie w XVI wieku. Papieże nie tylko zgadzali się na koronację słynących łaskami obrazów, ale również sami lub przez swoich delegatów dokonywali tego obrzędu koronacyjnego. I tylko w punktach wymienię, rytem koronacyjnym Kościół wyznaje, że Najświętsza Maryja Panna słusznie jest nazywana i wzywana jako królowa z takich między innymi względów. Po pierwsze, jest matką Syna Bożego i króla mesjańskiego. Po drugie, jest matką Syna Dawidowego. Po trzecie, matką Odkupiciela. Po czwarte, doskonałą uczennicą Chrystusa. I wreszcie, najznakomitszym członkiem Kościoła. Służebnica Pańska, która stanowi wypełnienie starego Izraela i święty początek nowego ludu Bożego, i tu przytoczę słowa papieża Pawła VI, jest największą cząstką Kościoła, cząstką najlepszą, cząstką szczególną, cząstką najwyborniejszą. Kościół, mając na względzie wspomniane przymioty i przywileje Maryi, we wstępie do rytu koronacyjnego orzekł, iż Najświętsza Dziewica, przybytek królewski, z którego król wieków wziął ciało ludzkie, jest pozdrawiana przez Kościół natchniony Duchem Świętym jako Pani i Królowa. Dla uczczenia tej godności wśród wielu objawów kultu istnieje zwyczaj wieńczenia królewską koroną Boga Rodzicy wyróżniających się szczególną czcią obrazów.
Wspomniał ksiądz Infomat właśnie o tych wyróżniających się jakąś czcią, kultem obrazach. Czy możemy o tym mówić także w odniesieniu do Matki Pięknej Miłości w Łomżyńskiej Katedrze? Czym on się wyróżnia, ten obraz?
Może zacznę tak, że historia kultu, już ksiądz biskup też dzisiaj o tym lekko wspomniał, historia kultu Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości, wtedy jeszcze tak nie nazwanej, tylko Matki Boskiej Łomżyńskiej, zaczął się już w 1637 roku, kiedy powstało Bractwo Różańcowe, które to bractwo przy obrazie tej właśnie matki codziennie modliło się na różańcu. I tę Matkę Bożą często nazywano Matką Różańcową. Obraz Matki Bożej cieszył się zapewne szczególniejszym kultem, skoro w spisie powizytacyjnym z 1711 roku wśród wyliczonych sreber znajdujących się przy obrazie wymienia się dwie korony i sukienkę na obrazie. Sukienkę tę zdjęto w 1953 roku, aby odsłonić piękno wizerunku. W zapisie z 1822 roku zaznaczono, że wota umieszczono za łaski otrzymane za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Jednak chciałbym przytoczyć tu może dla nas najważniejszy moment, a mianowicie w aktach kurii diecezjalnej przechowywana jest pisemna relacja ze wspomnień biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego, drugiego biskupa naszej diecezji, świadcząca o jego przekonaniu, że opieka Matki Bożej Łomżyńskiej ocaliła katedrę łomżyńską od zniszczenia podczas II wojny światowej. Biskup Łukomski po otrzymaniu wiadomości o decyzji zburzenia katedry przez wojska hitlerowskie modlił się przed obrazem Matki Bożej, wypowiadając takie słowa. Matko Boża, ja wyczerpałem już wszystkie argumenty i możliwości i nic więcej nie jestem w stanie już uczynić. Ty, Matko Boża, w dniu Twoich imienin, a był to dzień 12 września 1944 roku, w dniu Twoich imienin możesz ocalić katedrę od zniszczenia. I ocaliła. I ten moment, ten fakt wykorzystał ksiądz biskup Juliusz Pec, kiedy prosił Ojca Świętego o ukoronowanie naszego obrazu łomżyńskiej matki koronami papieskimi, przytaczając ten właśnie znak. No, chciałoby się powiedzieć cud, ale może powiedzmy szczególny znak,
pewnie, nadzwyczajny. Pewnie jest także wiele takich osobistych, prywatnych łask, prawda, otrzymanych za pośrednictwem Matki Świętej.
W katedrze, w parafii katedralnej jest księga, w której zapisywane są pewne fakty. No, trudno nazwać je cudami, ale to są łaski, szczególne łaski, jakieś błogosławieństwo otrzymane za przyczyną Matki Bożej Łomżyńskiej. No i właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II, koronując obraz Matki Bożej Łomżyńskiej, nazwał ją Matką Pięknej Miłości. Ale o tym już mówił ksiądz biskup dzisiaj w homilii.
Ale pozwolę sobie jeszcze wykorzystać obecność księdza Infołata, kiedy ksiądz Infołat mówi, że był wtedy bardzo blisko Ojca Świętego. Czy ksiądz Infołat pamięta jakieś słowa szczególne Ojca Świętego wtedy wypowiedziane w czasie koronacji?
Słowa skierowane do kogo? Do mnie?
Tak. Nie tylko w ogóle wypowiedziane wtedy w czasie koronacji przez Jana Pawła II.
Powiem ojcu tak, nie było żadnych słów, nie było żadnych słów przy koronacji. Ja wprawdzie przygotowałem wtedy tekst, Ojciec Święty tylko odczytał wstęp, już modlitwy nie odmawiał, tylko po cichu pobłogosławił korony, pobłogosławił obraz i nałożył w cichości. Dopiero później, przed samym błogosławieństwem, wypowiedział te piękne słowa, które dzisiaj przytaczał ksiądz biskup w homilii i młodzież zresztą w tym swoim montażu też przytaczała. To właśnie były, ja mogę przeczytać, ale myślę, że już dwukrotnie były dzisiaj cytowane to.
Bardzo
dziękujemy.
Proszę Państwa, zapraszamy w takim razie do rozmowy. Wyróżniliśmy takie trzy obszary tematów, które chcemy dziś poruszać w naszej audycji. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. Numery telefonów do naszego studia. Kierunkowy 86, następnie dwa numery telefonów. 473 46 16, 473 46 16 i drugi numer telefonu 216 39 91 216 39 91. Zapraszamy bardzo gorąco do kontaktu, do udziału w naszej audycji. Ekscelencja, czy ksiądz biskup po wysłuchaniu tych relacji chciałby coś dopowiedzieć jeszcze?
Chciałbym przede wszystkim zachęcić do współtworzenia naszego wieczoru właśnie przez radiosłuchaczy, zachęcając do swobody wypowiedzi, bo nasi specjaliści, ja to obserwowałem z boku, byli niezwykle precyzyjnie przygotowani, a przez to tematycznie też wskazali dokładnie interesujące ich problemy. Nasi słuchacze nie zawsze tak od razu reagują na profesorskie wypowiedzi. Pan wójt to i profesor, bo wykłada na wyższej uczelni i równocześnie organizator życia społecznego i rolnik. Myślę, że panie wójcie, z tym rolnictwem to tak trochę pan się przechwala, bo nie wiem, ile kiedyś siedział ostatnio na ciągniku.
Dzisiaj... Nie, w sobotę.
Prawdziwie?
Ciężko pracowałem, oczywiście. Również i krowy doję.
A nie, no to zwracam honor, tylko że tutaj pan w swojej wypowiedzi był taki profesjonalny. A na nasi radiosłuchacze mają swoje własne reakcje, skojarzenia, wspomnienia, jakieś myśli, więc proszę się nie krępować profesorskim nastrojem tu w studio i po prostu podjąć z nami rozmowę, tak jak w domu się rozmawia już po kolacji, już przed wieczornym pacierzem.
Zapraszamy serdecznie, jest telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji.
Tak, kto mówi?
Paweł Sokół.
O proszę, pięknie.
Na pewno do pana wójta.
Słuchamy cię, Pawle.
Ja bym chciał pozdrowić tam ojca, prowadzącego ojca Piotra.
Dzięki.
Pana wójta Józefa Zajkowskiego. biskupa Stanisława Stefanka. I tam ludzi.
Tych wszystkich, tak jest, wszystkich kapłanów, prawda? Fajnie, Paweł.
Ale Paweł, powiedz jeszcze jakieś dwa zdania o sobie, co robisz w tej chwili i czym się zajmujesz.
Audycji słucham.
Audycji słuchasz.
W tej momencie audycji, ale w ogóle to jesteś na wakacjach, do szkoły chodzisz, czy...
A nie, a tam zaraz już idę spać.
A dzisiaj do już pójdziesz spać. Ale jak wstaniesz, to pójdziesz do jakiejś szkoły?
Pójdę do gimnazjum.
No właśnie.
Z imieniem Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II.
Tak jest.
Tu jesteśmy, Pawle, i tu, Pawle, jesteśmy już na miejscu, z rozmowami z gimnazjalistą Soku,
tak jest,
który elegancko się odezwał, dodzwonił. Możesz jeszcze powiedzieć coś o swojej rodzinie?
Nie.
Ale powiedzmy, przedstaw, kogo masz w domu.
O tą tatę, mamę. Brata, siostrę.
No, taka bogata rodzina i nie chwalisz się. A jak z siostrą trzymasz, czy wojujesz?
Słucham?
A z siostrą to trzymasz ten sam front, czy macie przeciwne zdania zawsze?
A ten sam front.
Także dyskusji ostrych nie ma z siostrą, bo to mnie to interesuje od strony taty, bo może mama mniej, ale tata nieraz musi wkraczać, jak jest taka młodzież rozdyskutowana, żeby uzgodnić poglądy, to nieraz tata musi tam swoim autorytetem się dołączyć. Pozdrawiamy cię, Paweł, serdecznie.
No, chcę.
Szczęść Boże.
Chcę powiedzieć właśnie, że w naszej parafii, w naszej gminie, za sprawą szczególnie tutaj księdza kanonika Grabowicza, bardzo wiele osób właśnie słucha i ogląda również telewizję Trwam. No również nasz dziennik, jak ostatnio właśnie było Radio Maryja, telewizja Trwam, to właśnie statystyka, że to jest bardzo wysoka. Także praca, wieloletnia praca, kilkunastoletnia, przynosi efekty, że młody człowiek z gimnazjum o tej porze słucha Radia Maryja.
To pan bardzo księża cieszy. Kanonika, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj był
katedrze, ksiądz kanonik Franciszek.
I telefon kolejny. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na imię mam Zdzisław. Dzwonię z północnej Polski, bo sprawę, którą chcę przedstawić, uważam za bardzo ważną. Jestem małżonkiem 36-letnim, więc takim już znacznym stażem. Mam 6 dzieci, przy czym problem się wziął stąd. Chcę poruszyć taki problem, który w tej chwili w kościele katolickim naszym stał się problemem nie tylko moim, ale prawdopodobnie coraz większej liczby małżeństw. Problem w moim małżeństwie jest takim, że jestem w separacji sądowej, ponieważ zwracałem się o separację kościelną. Nie została ona rozpatrzona, tylko odesłana do sądu cywilnego. I tam już pani sędzina, której no była komunistka, dla której ani Bóg, ani honor, ani ojczyzna nie stanowią żadnego problemu, zgodziła się na separację wynikającą stąd, że po prostu żona porzuciła mnie w związku z tym, że chciała mieć 2 dzieci. Tych dzieci zrobiło się za dużo, dla niej za dużo, dla mnie było tyle i jest tyle, ile trzeba. Natomiast na tą separację sądową wynikła ona stąd, że po prostu Kościół odsunął ją od siebie. Zgodnie z prawem kanonicznym Kościół powinien, jeżeli osoba wierząca zwraca się do Kościoła w tej sprawie, żeby orzec po porzuceniu przez małżonka, drugiego małżonka porzuceniu, ma obowiązek zgodnie z prawem kanonicznym w ciągu pół roku zgłosić się do urzędu Kościoła, do biskupa miejsca, aby ten w imieniu Kościoła rozstrzygnął, czy ta separacja, czyli porzucenie, bo to tak to wygląda, jest godziwe. I w tej chwili wygląda sytuacja tak, że jestem porzuconym małżonkiem, już nie będę tego rozwijał, ale za zgodą Kościoła i ta druga strona, konkretnie moja żona, co niedzielę chodzi do, bo wiem, bo spotykam od czasu do czasu w innym kościele, bo ona się wyprowadziła, sam wychowuje najmłodsze dziecko. No i niestety, że tak mówiąc po prostu, za aprobatą Kościoła jestem sam, porzuconym małżonkiem. Za aprobatą Kościoła jest to ból. Ja wiem, że ten ból w wydaniu niemieckim miał podobny wyraz, w tym sensie, że papież Jan Paweł II interweniował wtedy, kiedy w Niemczech przychodnie, czy powiedzmy instytucje typu kościelne wydawały papiery na to, żeby mógł ktoś usunąć niechciane dziecko. Jan Paweł II interweniował w tej sprawie i te przychodnie czy poradnie niemieckie zaprzestały tej działalności. Natomiast w naszym kościele zaczyna się coś podobnego, tylko dotyczące to małżeństwa. Małżonek porzuca drugiego i ma pełną aprobatę, pełną błogosławieństwo na to porzucenie. Proszę księdza biskupa o jakiś krótki komentarz. Ślicznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję panie Zdzisławie. Ja wprawdzie prosiłem księdza profesora Pinkosza, żeby zaczął odpowiedź na to pytanie, bo ono jest dosyć skomplikowane, wielowarstwowe. Pan poruszył kilka różnych problemów. Oczywiście my z samym szacunkiem i na antenie inaczej nie możemy, dotykamy istotnego problemu, to znaczy przyczyny tego rozejścia. Czyli krótko mówiąc, nie możemy tego problemu dotknąć. I to jest też trudność w odpowiedzi naszej, bo nie mamy praktycznie materiału do właściwej oceny. Ale ja jednak, przyjmując oczywiście pana zaproszenie, za chwilę wejdę na antenę, poproszę najpierw księdza Jana o jego taką spontaniczną odpowiedź i potem jakieś jeszcze słowo z mojej strony.
Ja odpowiem tak, że sama instytucja separacji, czy to w prawie cywilnym, czy w prawie kościelnym, jest sprawą świeżą, to po pierwsze. Każde odejście jednej czy drugiej strony jest czymś bolesnym, szczególnie tutaj pomija się kwestie wpół osieroconych dzieci, ale mimo wszystko osieroconych, prawda, bo dziecko do właściwego rozwoju potrzebuje, prawda, i ojca, i matki w tym względzie. Natomiast, panie Zdzisławie, ja się nie zgodzę z tym, z taką szumnie powiedzianą aprobatą Kościoła, prawda, bo sam fakt, że pan nie uzyskał tej separacji w wymiarze, prawda, prawa kościelnego, nie jest wyrazem, prawda, pochwały pana małżonki. Natomiast kwestia tego rodzaju, po prostu po pierwsze, co było przyczyną sprawczą takiego stanu rzeczy, po drugie, jaki jest stan obecny pana małżonki, czy ona jest osobą samotną, prawda? Wtedy jak najbardziej może korzystać z sakramentów świętych. Jeżeli się z kimś związała, to wiadomo, że nie. No i przede wszystkim kwestia tego rodzaju, dlaczego do tego rozstania doszło po prostu, bo wiemy o tym, że samo trwanie u samych początków małżeństwa zakłada właśnie dozgonność, tylko czasami są takie, a nie inne koleje losu, które skutkują rozerwaniem tejże wspólnoty. To, co ja mówiłem wcześniej, prawda, często przyczyną jest brak miłości, ale też zakorzenienia w tej perspektywie i bliskości Pana Boga, który będzie tę miłość podtrzymywał, który będzie powodował większą wrażliwość, który będzie, prawda, powodował trwanie przy sobie, pomimo też rozlicznych różnic, czy to w charakterze, w osobowościach, temperamentach i tak dalej. Natomiast absolutnie nie mówiłbym tutaj o jakimś, prawda, totalnym akcepcie Kościoła takiego stanu rzeczy.
Tak. Tak, użył pan takiej formuły, że z błogosławieństwem Kościoła. My towarzyszymy człowiekowi do końca. Nawet takiemu, który jest bardzo słaby i bardzo kruchy, sami jesteśmy słabi i w kruchych naczyniach skarb niesiemy, stąd z całą pokorą towarzyszymy do końca i ratujemy, co się da. I między innymi rozejście się państwa to jest fakt, powiedzmy, wasz, który nas zaskoczy, jeśli już tak możemy mówić, my, bo jesteśmy w jednym kościele. I ten fakt przyjmujemy jako konieczność, trzeba się nim zająć. I oczywiście wtedy szukamy tych różnych stopni wsparcia. Separacja jest takim ostrym hamulcem, nie rozchodźcie się, nie zrywajcie więzi, myjcie możliwość powrotu i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz, żeby jeszcze raz podkreślić, Kościół nie przygotowuje ludzi do separacji, tylko do wiernego trwania aż do śmierci. I jeden jeszcze szczegół. Panie Zdzisławie, bardzo radzę porozmawiać ze spowiednikiem tak spokojnie, dlatego że tam pojawił się w pana wypowiedzi pewien akcencik, gdyby to nie była antena, to ja bym nawet powiedział panu, gdybyśmy się spotkali w cztery oczy, od czego ja bym z panem rozmowę rozpoczął. Pojawił się pewien akcent w pana wypowiedzi, który mógłby po stronie żony być istotną przeszkodą, która uniemożliwia dalsze trwanie w więzi małżeńskiej. Ale powtarzam, to jest nie do przedyskutowania na antenie. Bardzo radzę o rozmowę, szczerą rozmowę z spowiednikiem, z kapłanem, z przyjacielem, żeby dobrze siebie ocenić, żeby właściwie ocenić swoje postępowanie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
473 46 16 473 46 16, kierunkowy 86 i drugi numer telefonu 216 39 91. 216 39 91, kierunkowy 86. Bardzo prosimy, halo? O, niestety, jest telefon drugi. Bardzo prosimy, halo? Halo, halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, Amen.
Chciałam pozdrowić wszystkich gości obecnych w studio. To jest coś wspaniałego, że państwo podejmujecie takie wspaniałe tematy. Jestem nauczycielem, jestem mieszkanką gminy Sokoły, moje imię Barbara. Chciałam odnieść się do myśli, tu powiedzianej dzisiaj, gdy chce się dziecko zepsuć, dać mu pieniądze i nie wymagać. To bardzo mądra myśl i tak, proszę państwa, trzeba od najmłodszych lat wymagać, bo pierwszą szkołą życia jest dom. Mam dwójkę dzieci, zostałam bardzo dobrze wychowana i to procentuje. I chciałam właśnie podkreślić i potwierdzić, że ta myśl jest naprawdę bardzo cenna i tak jest.
Pięknie, dziękujemy serdecznie. Ksiądz dr Jan Pieńkosz.
Ja odnośnie tych wymagań ciągle powtarzam, ilekroć mam tylko możliwość, chociażby w kontakcie z młodzieżą, czy w czasie rekolekcji, czy wcześniej jak w katechezie byłem. Papież mówił bardzo ważne słowa, prawda? O ile inni nie będą od was wymagać, wymagajcie sami od siebie. Podobnie jest z miłością, z małżeństwem, z rodziną, prawda? Miłość bez wymagań, ona często jest zbanalizowana, jest płytka, jest bardzo powierzchowna. Natomiast w tej perspektywie chociażby wymagań, jakie stawiają przed nami przykazania, katalog etyki boskiej, one w sposób szczególny stoją na straży, aby człowiek nie był pusty, aby był wartościowy, aby był duchowy. Człowiek właśnie jest przeznaczony do wieczności, ale tę wieczność, prawda, sobie wysługuje tu i teraz w tych swoich lepszych i gorszych wyborach, ale oczywiście musimy ciągle o te lepsze wybory zabiegać, aby faktycznie ta obietnica wiecznego domu Ojca stała się naszym udziałem. I to też jest bardzo ważne, prawda? Wymagania, konkretne wymagania. Dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie prawda, wszystko jest w imię totalnej wolności, która tak naprawdę mówiąc nie jest wolnością, tylko swawolą, bo wolność bez wymagań jest właśnie swawolą. Jest właśnie pogardą dla człowieka. Ja chcę tylko powiedzieć też nawet w procesie tej szkoły domowej, czy też kościoła domowego, jak mówimy, wymagania są wyrazem zatroskania o człowieka. Kiedyś takie powiedzenie było, przynajmniej w moich stronach rodzinnych, kogo Pan Bóg miłuje, temu krzyży nie żałuje. Podobnie ojciec czy matka, jeżeli miłuje swoje dziecko, to potrafi skarcić, ale jest to karcenie, prawda, w imię miłości, w imię odpowiedzialności, w imię też takiego perspektywicznego spojrzenia. Co z ciebie wyrośnie, prawda, jakim człowiekiem zostaniesz, jaką będziesz matką, jakim będziesz ojcem i tak dalej, i tak dalej. I dlatego w tej perspektywie trzeba nam właśnie spoglądać na to bardzo jakże poważne i wielkie zadania małżonków i rodziców, które są niczym innym jak budowaniem przyszłości Kościoła i państwa po prostu.
Zapłać. Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech by ci pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz witam i zawsze.
Witam jego ekscelencję, również wszystkich w studio, jak i radiosłuchaczy. Bardzo bym prosił o cierpliwe wysłuchanie.
Dobrze, czy możemy wiedzieć, kto Jan mówi?
Będę się starał skracać.
Tak, czy możemy wiedzieć, kto mówi?
Już powiedziałem, Jan ze Śląska.
Aha, Jan ze Śląska, dobrze.
Będę się starał skracać. Jednak chodzi mi o to, ja znam taką osobę, która ma 40 lat. 40, no dokładnie 41 lat. To jest osoba nie zamężna. Jest to osoba, którą się w tej chwili właściwie mówiąc po językiem światowym wyśmiewa z powodów, nie będę mówił jakich, bo może to niewłaściwie zabrzmieć. A chodzi mi o taką rzecz, właśnie też dotyczącą separacji. Jest w tej rodzinie osoba, która jest po separacji, co prawda przypuszczam, to jest jej siostra, co prawda przypuszczam, że to było może z powodu tam jakiegoś alkoholu, tego męża, czy coś w tym rodzaju. Nie wnikam, bo tak jak zresztą jego ekscelencja ksiądz biskup powiedział, tym bardziej ja nie mogę mieć dokładnych danych, aczkolwiek nie chodzi o ten aspekt społeczny w rodzinie, bo ja bym nie boję się tego wyrażenia, ale naprawdę tego, co ta osoba przeżywa, to jest tam w tej rodzinie prawo diabelskie wprowadzane, za przeproszeniem. Bo jeżeli ona jest przez część rodzeństwa jakby traktowana przez sam ten fakt, że pewne rzeczy mówi jasno, że to jest niewłaściwe według prawa kościelnego i coś w tym rodzaju i jest jakby troszeczkę szykanowana, nawet ostracąc, że tak bym się wyraził, jest czasem odczuwalny, to ja się zastanawiam właśnie, tu jest ten dodatkowy aspekt tego, ten oddźwięk także społeczny. Tu nie chodzi tylko o sprawę rzeczywiście bolesną zakrętu małżeństwa. Oczywiście mógłbym dłużej jeszcze mówić, ale myślę, że wystarczy, bo naświetliłem. Ja bym bardzo prosił właśnie o jakąś doradę właśnie dla takiej osoby. 40, bo to jest już dojrzała osoba, ale ona w związku z tym jest niepełnosprawna, ale w związku z tym, że jest dojrzała, to tym bardziej to boleśnie musi przeżywać i jest tak upokarzana w ten sposób, bo po prostu komuś to nie pasuje i jest jakby jeszcze część, jeden rodzic jest to jeszcze wciągany w tą sytuację, ponieważ jeden z rodziców zmarł i to jest jeszcze dodatkowe utrudnienie, ponieważ autorytet rodzica się jeszcze wykorzystuje czasem, nie zawsze, przeciwko tej osobie. Zakończę, bo by to zbyt długo trwało, a myślę, że jest wiele słuchaczy. Bardzo bym prosił o w miarę ciągłą spowiedź.
Nie wiem, czy nie trzeba by jeszcze dopowiedzieć. Osobą prześladowaną, czy powiedzmy tą, która cierpi, to jest siostra tej separacji. Czy sam fakt separacji jest tak negatywnie oceniany, bo tam wystąpiły dwie kobiety w pana relacji i nie bardzo wiem, która jest przede wszystkim dyskryminowana.
Niestety pan się wyłączył.
Pan się wyłączył. Ja może dotknę tylko ogólniejszego problemu. Otóż my w naszym życiu społecznym, kościelnym wcale nie jesteśmy wolni od takiego elementarnego pragnienia stawania na podwyższeniu. Każdy z nas chciałby troszeczkę wyżej głowę nad innymi podnosić. To jest naturalne. Oczywiście to podwyższenie może rozmaicie się budować. Możemy budować z wyglądu. Ktoś jest urokliwy i obnosi się swoją urodą. Ktoś inny jest przy kasie i będzie portfelem drugiemu migał przed oczami. I mnie stać na to, mnie stać na tamto i tak dalej. Kto inny będzie się chwalił na przykład układami i znajomościami, kogo on tam w Warszawie nie zna i tak dalej. No i oczywiście jest cały szereg jeszcze innych takich walorów, które w sposób niekiedy nawet dosyć prymitywny wyciągamy jako ten postument, takie podwyższenie, na którym podnosimy wartość całą naszej osoby. Można też z cnoty takie podwyższenie próbować robić. To jest przypowieść o celniku i faryzeuszu, który przyszedł na modlitwę i to był cnotliwy człowiek. On bardzo dokładnie wypełniał wszystkie przepisy starego prawa i nie szczędził też jałmużny i innych datków. I z tego stworzył całą akademię na swoją cześć, poniewierając tym skromnie modlącym się celnikiem. Więc ta sytuacja poniewierania człowiekiem słabym czy człowiekiem, któremu się jakoś tam nie wiedzie, ona się zjawia w naszym życiu. Jest to słabość, jest to grzech przeciwko miłości bliźniego i nie ma tutaj żadnych wątpliwości, jak trzeba to ocenić. Może dojść jeszcze jeden element w wypadku przedstawionym przez Pana. To jest z jednej strony samotność, nawet powiem to wprost, staropanieństwo. Bywa niekiedy surowo oceniane i z pogardą odbierane, co jest oczywiście dużą krzywdą. Nikt nie wie, ile przeżyła taka osoba, która pozostała sama, ile zawodów przeżyła, ile razy musiała powiedzieć nie, za wszelką cenę nie będę wychodzić za mąż, stawiam pewne wymagania i tak dalej. Więc tak zwana samotność, teraz się próbuje lansować taki styl życia singla, ale singiel w tym takim popularnym rozumieniu to wcale nie jest człowiek żyjący samotnie. To jest tylko człowiek, który nie ma żadnych zobowiązań wobec innych, ale korzysta z każdego, ile wlezie, a przede wszystkim szuka przygód tak zwanych miłosnych. Więc to są zupełnie inne sprawy. Ja wracam do przypowieści celnik i faryzeusz. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że my potrafimy nawet w imię tak zwanej cnoty pogardzać drugim człowiekiem.
Ksiądz doktor Jan Pieńkosz.
Tam się pojawiło też takie zagadnienie swoistego rodzaju ostracyzmu, czyli takiego publicznego, prawda, potępienia. Często jest tak też z nami, mówię w takim słowie z nami, jako wspólnotą ludzi wierzących, że tam, gdzie jest słabość, tam powinno się pojawić współczucie, jak sam Pan Jezus mówi o tej postawie psychologicznej empatii, płakać z płaczącymi i radować się z radującymi, jeżeli komuś dzieje się krzywda, to przynajmniej na płaszczyźnie takiego duchowego wsparcia, nie mówiąc już o wsparciu materialnym czy o dobrej radzie, powinniśmy być przy tej drugiej osobie. A często jest tak, że nawet w tych naszych rodzinach, tam gdzie komuś się nie wiedzie i zamiast właśnie tym bardziej zaangażować tę energię, żeby tę osobę prowadzić, czy to w wymiarze właśnie życia samotnego, czy w wymiarze takiego życia po separacji, gdy jedno ze współmałżonków odchodzi, no to często pozostawia się tę osobę samą, a jeszcze odgórnie, że tak powiem, potępia się. I tego też trzeba jak najbardziej unikać, bo jest to przeciwne chociażby miłości bliźniego.
473, 46, 16 i 216, 39, 91, kierunkowy 86. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Nie słyszymy się niestety. Może drugi telefon? Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Krzysztof Rzeszej. Pozdrawiam ojca księdza Piotra i Stechanka biskupa też pozdrawiam. I wszystkich słuchaczy pozdrawiam. I słyszałem. Wszystko słyszę. I
świetnie.
Też. I pozdrawiam wszystkich tam. Wszystkich.
Pozdrawiamy również. Niech Krzysztof dalej słucha z pożytkiem. Pozdrawiamy serdecznie z Łomży. I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Łodzi. Ja chciałem serdecznie pozdrowić gości, a szczególnie jedną osobę, ekscelencję Stefana, bo jest dla nas naprawdę kierownikiem duchowym, dla nas małżonków i dla naszych żon. I za to całuję ręce kapłana. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli ludzie coś mówią, ja też być może, często mówimy po prostu nieprawdę. Jeżeli my chcemy żyć samym uczuciem, niż cieszyć się z drugiego człowieka, który jest w małżeństwie, to to jest najbardziej prymitywna miłość i tego Kościół nigdy nie uczył. To jest miłość krótkotrwała, bardzo prymitywna i ona się szybko kończy. Ja chciałem podziękować Kościołowi, wszystkim błogosławionym za to, za jedną rzecz, że moja miłość zaczęła się rozwijać i ona cały czas się rozwija. Ja jestem 30 lat w małżeństwie. Ja teraz patrzę inaczej zupełnie na miłość. Nie patrzę w ten sposób, czy jestem kochany, lecz czy dostatecznie kocham, czy nie sprawiam zawodu. I to jest najpiękniejsze i to jest nauka Kościoła. Dlatego chciałem jeszcze podziękować również Radiu Maryja za ustalił na pewien taki porządek dnia duchowy. I to nam też bardzo pomaga. Po prostu nam jest wtedy łatwiej, bo w tym chaosie, w tym bałaganie to jest trudno i to jest też bardzo ważne dla nas, Radio Maryja, które nam ten porządek jak gdyby ustala. To jest piękne apostolstwo, dlatego chciałem bardzo serdecznie podziękować. Szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Januszu. Szczęść Boże. Ekscelencjo.
Właśnie mam takie pytanie na tle pięknego świadectwa Pana Jana z Łodzi. Rozwija się miłość i to rozwija się w kierunku coraz większego obdarowywania sobą drugiej osoby. To jest właściwie kierunek i tam jest szansa na rozwój, bo egoista się nie rozwija, egoista kurczy się, bo on ma coraz to większe wymagania, gdy idzie o bodźce. Te bodźce są coraz bardziej, bym powiedział, prymitywne, czyli z takiego gatunku najmniej duchowego, czyli najmniej ludzkiego, czyli najmniej rozwijającego. I to mniej więcej to tak wygląda jak przy uzależnieniu alkoholowym. Można z pewną ceremonią, z pewnym towarzyskim gestem wypić lampkę wina z rozmową, z wielu dodatkowymi treściami. Lampka wina jest symbolem wtedy, a treść właściwa to jest to całe otoczenie, ale można po prostu wstać tylko po to, żeby pójść do kiosku i jak najszybciej stracić świadomość przez prostackie picie piwa. Więc podobnie jest z miłością. Miłość może być programem rozwojowym, programem, który w człowieku uruchamia coraz to nowe struny, coraz to nowe przestrzenie wrażliwości, ofiarności, nawet intelektualnie człowiek się rozwija, albo można być zawężonym konsumentem pewnych sensacji, pewnych bodźców, co w wypadku życia płciowego, życia seksualnego jest o tyle groźne, że ta sfera z natury rzeczy jest dosyć wąska, a gdy idzie o mężczyznę, niezwykle uboga w program, więc to jest, Pan Jan tutaj dał nam taką bardzo ciekawą, wskazał ciekawą drogę w ogóle rozważania. A ja patrzę na księdza Infuata, który jest liturgistą i który bardzo dużo mówi o modlitwie. W ogóle często prowadzi modlitwę, przygotowuje modlitwę. I właśnie mnie się wydaje, księże Infuacie, że my za mało traktujemy modlitwę w kategorii, nazwijmy to, pedagogiki ducha. To znaczy my często modlitwę ustawiamy na tej relacji właściwej. Ja uwielbiam Pana Boga, ale równocześnie modlitwa wydobywa ze mnie, czyli mnie rozwija, czyli mnie wychowuje i coraz to bogatszym repertuarem. Właśnie liturgia wymaga od nas szerokiego zaangażowania, właściwie wszystkiego, czym człowiek jest i czym żyje, śpiew, głos. A ponieważ ksiądz Infuat jest liturgistą, to niech powie, jak się przygotowuje do chociażby takiego komentarza jak dzisiaj, czy w ogóle do liturgii. Przecież moja siostra mówi, jak ksiądz Jan coś tłumaczy, to ja go rozumiem. To znaczy, sposób artykułowania, logika zdania i tak dalej. Ale przecież jest jeszcze problem śpiewu i tak dalej, i tak dalej. Jak liturgia z nas wydobywa to wszystko, co jest dobre, czego by świat, o czym by się nie dowiedział, gdybyśmy nie stanęli na przykład do pacierza?
To prawda. To, co powiedziała pani Helena, pozdrawiam ją serdecznie, bo prawdopodobnie nas słucha.
Na pewno słucha z moim przestrągieniu.
Modlitwa
Jasia bardzo, zasnęła.
Bardzo pomaga. To, co powiedziałem dzisiaj w wprowadzeniu do mszy świętej, że właśnie liturgia jest szkołą modlitwy, rozpoczynając mszę świętą, najdoskonalszą modlitwę. Ale żeby odpowiedzieć na pytanie księdza biskupa, muszę, może nieskromnie to zabrzmi, ale każdy komentarz, każde kazanie przygotowuję w kaplicy przed Matką Bożą. Mówię to zupełnie szczerze. Bardzo dużo modlę się przed każdym wystąpieniem, czy przed rekolekcjami, czy przed choćby takim jak dzisiaj wystąpieniem. Przygotowuję dość wcześnie. Także dla mnie liturgia i w ogóle szczególnie modlitwa liturgiczna jest czymś wielkim i zawsze, zawsze potwierdzona medytacją i klęczeniem.
Prosimy. Bardzo prosimy. Niestety. Przypomnę może numery telefonów 473 46 16 i 216 39 91 kierunkowy 86. Bardzo prosimy.
Halo?
Halo?
Czy szczęść Boże?
Szczęść Boże.
Czy mógł się pomodlić za sianko, żeby deszcz nie padał, bo jestem rolnikiem.
Wie pan co, może tak tę modlitwę my włączymy do naszej modlitwy na zakończenie dnia, komplety, bo w tej chwili rozmowy nie chcielibyśmy tak przerywać. Te intencje także rolników włączymy. Tak?
Możemy prosić imię pana?
Jak pan ma na imię? Już się pan rozłączył, tak. Ale będziemy się również za pana modlić w intencji właśnie tych sianokosów, prawda? I dobrej pogody. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga Zembrowa. Ja chciałabym wyrazić takie wielkie słowo uznania dla naszego biskupa, ponieważ no, nie zawsze zdarza się taka okazja, a chciałam, mam wielkie pragnienie powiedzieć, że mam bardzo wspaniałego, mądrego biskupa, a nie mówię tego tak bezpodstawnie, ponieważ jestem w życie kościoła troszeczkę zaangażowana. Bywam na pielgrzymkach, spotykam się z ludźmi i muszę powiedzieć, że niektórzy nam nawet zazdroszczą, że mamy tak wspaniałego biskupa i wielkie dzięki księże biskupie, bo to jest naprawdę wielki dar za twoją mądrość, za twoje piękne słowa. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Bóg zapaść, Pani Jadwigo, oczywiście jesteśmy we wspólnocie Kościoła i wspólnie tworzymy też pewną wartość duchową i jeżeli uda się jednemu powiedzieć coś albo sensownego, albo zaangażować, to oznacza, że za tym stoi ileś gorliwych serc, jest atmosfera, która niesie człowieka, tak jak powietrze niesie skrzydła ptaka i bardzo bym tutaj zachęcał do takiego rozumienia kościelnego również naszych osobistych talentów, bo każdy ma od Pana Boga jakieś dary, ale zawsze one są wkomponowane we wspólnotę Kościoła. Stąd też głos Pani Jadwigi tak traktuje i za ten głos bardzo serdecznie dziękuję.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Chrystus. Mówi Andrzej z parafii Stanisława Kostki w Warszawie.
Na wieki wieków amen. Witamy serdecznie.
Ja chciałbym tylko do okoliczności związanej z obrazem mam skromną prośbę, ponieważ też kocham obrazy, także ikony. Gdyby ksiądz był uprzejmy przedstawić krótką charakterystykę, no trudno opisać wygląd, ale chodzi mi o pochodzenie, o technikę, także i kilka łask, tak skromnie powiedzianych, życia tego obrazu.
Bardzo dziękujemy.
Także w kilku zdaniach o ponieważ ja nie znam. Chodzi mi o to, że ja kocham z literatury, tam gdzie spotkam z podróży, a podróżowałem troszeczkę po Europie i kocham te obrazy. No także i ikony, które są w Sanoku, w muzeum.
Pięknie.
Kilka zdań.
Bardzo chętnie, bardzo chętnie.
A jeszcze w dwóch zdaniach chciałbym powiedzieć niepublikowaną historię o księdzu Jerzym, to związane z rocznicą.
Właśnie dzisiaj uroczystość, prawda, rocznicy beatyfikacji.
Tak. Z tej okazji przyjmijcie to jako świadectwo w kilku zdaniach. Serdecznie bym prosił.
Tak, prosimy.
Dobrze? Otóż mój młodszy syn urodził się 11 lutego w stanie wojennym. Miał żółtaczkę, żona mu dłużej, prawie dwa tygodnie leżała i niestety w szpitalu zabrakło, nie było w ogóle żelaza, które było pilnie potrzebne. U nas w parafii, bo ja działam tam w przymierzu rodzin, była długa kolejka do punktu medycznego i my z synkiem w wózeczku, to już było 11 lutego, czyli gdzieś tak w maju, chyba miał dwa miesiące, synek z wózeczkiem, tak się przymierzamy do tej kolejki, tam pani doktor Rodowicz wydawała wtedy leki, zresztą wszyscy mnie tam znali, ale nie chciałem bez kolejki i ksiądz Jerzy nas wypatrzył, wychodząc od siebie z pokoju, wypatrzył, schodząc, że stoimy, tak, a co wy tu robicie? Dlaczego będziecie stać w kolejce? A nie, no proszę księdza, trzeba nam tak pilnie, że żelazo, nigdzie w aptekach nie ma żelazo z jakimiś witaminami, w tej chwili nie pamiętam. Natomiast ksiądz Jerzy mówi, ja coś dostałem dla dzieci, zaraz sprawdzę, co to tam przyszło od moich przyjaciół z Anglii. Wrócił się do siebie, do swojego pokoju i pamiętam na przedramieniu tak niesie, schodząc później, niesie dwa opakowania tego z żelaza, tego, które właśnie było koniecznie potrzebne i jeszcze kilka pudełek takich typowych odżywek dla niemowlęcia. No, uściskałem go serdecznie. I to było, to jest przykład otwartego serca. On trafiał na człowieka potrzebującego. Trafiał i od razu to co było potrzebne, to on oddawał ze swojego serca. Ja później, kiedy nastąpił okres wakacyjny, o godzinie chyba 11 wieczorem, przyszły dwie panie od księdza Jerzego, zrozpaczone, bo ksiądz Jerzy opiekował także się dziećmi, które hutników, którzy byli albo więzieni, albo gdzieś internowani. Mieliśmy tam przymierze rodzin i opiekowaliśmy się dziećmi. I na letnie zgrupowanie, a wtedy trzeba zaznaczyć, że nie wolno było żadnych skupisk organizować, szczególnie z dziećmi. Niedaleko Warszawy żeśmy to zorganizowali, nie będę podawał adresu, w domu sióstr zakonnych, częściowo w niezajętym, zorganizowaliśmy grupę około 40 dzieciarni w różnym wieku, od 6 do 12 lat, ale te panie, które to miały prowadzić, matki, niestety się wycofały, przyszły do mnie wieczorem, skierowane przez księdza Jerzego, czy ja nie mógłbym tego poprowadzić, ponieważ one się boją później, że z pracy wylecą. Były to nauczycielki. Ja nie, od razu powiedziałem, nie ma sprawy, ja jestem bez pracy, bo już mnie wyrzucono właśnie w lutym. Więc szybciutko się podjąłem i bardzo pięknie to wszystko przebiegało. Także mój synek ma błogosławieństwo księdza Jerzego poprzez te witaminki. Nawet w swoim życiorysie uratował jedno dziecko w basenie. Halo?
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za świadectwo.
Było to zgłoszone, to moje przeżycie. Tak. Ostatnie takie wspaniałe, otwarte, ja to nazywam wspomnienie otwartego księdza Jerzego. Było zgłoszone do jednej z dziennikarzy katolickich, ale do mnie nie ten tekst. Więc ja po raz pierwszy ośmieliłem się, a księdzu bardzo dziękuję, że ksiądz powtórzył kilkakrotnie telefon, bo ja wczoraj próbowałem, ale chyba zrozumiałem numerek. Jeszcze raz
bardzo Boże. Dziękujemy. Szczęść
a Radio Maria to jest dla mnie jak w dawnych latach wolna Europa. Prawdziwe informacje tylko od was.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Za dyrektora Rydzika także dziękuję i kłaniam się i
dziękujemy.
I dziękuję mu za to, że często powtarza homilię naszego kochanego papieża.
Tak, tak, tak jest. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz Infuat Jan Sołowianiuk, charakterystyka obrazu Matki Pięknej Miłości.
Dobrze. W kilku słowach powiem. Obraz Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości, to jest obraz Maryi z Dzieciątkiem typu Chodegetrii o wymiarach 130 na 95 cm. Wykonany został techniką olejną na desce nieznanego autora. Maryja przedstawiona w półpostaci zwrócona jest do widza prawie frontalnie. Twarz ma podłużną, o poważnym wyrazie, z dużymi oczami, prostym nosem i małymi, wąskimi ustami. Dłoń prawej ręki, ugiętej w łokciu, uniesiona jest na wysokości piersi. Lewa ręka podtrzymuje siedzącą postać Dzieciątka. Twarze Maryi i Jezusa są lekko zwrócone ku sobie. Rysy i kolor twarzy Maryi i Dzieciątka są zbliżone. Jego głowę okalają ciemne pukle włosów. Prawa ręka jest wzniesiona w geście błogosławieństwa. Palec wskazujący i środkowy są zwrócone ku górze, a trzy pozostałe lekko zgięte. Lewa ręka opiera się na Ewangelii. Lewa nóżka z odsłoniętą stopą ułożona jest równolegle, prawa zaś lekko zgięta. Obydwie święte postaci okrywają szaty. Maryja jest ubrana w różową suknię. Głowę jej okrywa niebieska chustka, która spada na pofałdowany płaszcz tego samego koloru. Obrzeże płaszcza i chusty zdobi jasny szlak. Dzieciątko posiada niebieską suknię w kwiatki. Wokół głowy Maryi i Dzieciątka są aureole powstałe wskutek wyrzeźbienia deski. Tło obrazu rzeźbione w desce zawiera geometryczne wzory. Obraz, a szczególnie twarze świętych postaci, wielokrotnie przemalowywano na całej powierzchni. W 1991 roku obraz poddano gruntownej restauracji. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pozostaje na obecnym miejscu w kaplicy, jak już wcześniej wspominałem, prawdopodobnie od 1637 roku, kiedy w Łomży powstało Bractwo Różańcowe. To tyle.
Bardzo dziękujemy. To było pytanie również o przykłady łask.
No, z tymi przykładami łask jest trudno dosyć, takich widocznych, poza tym, co wspomniałem, chociażby ta modlitwa księdza biskupa Stanisława Łukomskiego, wyraźny znak, prawda, ochrony katedry. Bardzo dużo takich znaków w konfesjonale dzieje się. Księża spowiednicy często mówią, że są nawrócenia i to wyraźnie penitenci mówią, że przed obrazem Matki Bożej doznali takiej łaski.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, prosimy.
Radio Maryja?
Tak, oczywiście.
Ja mam takie pytanie. Witam wszystkich w studiu oczywiście i serdecznie pozdrawiam. Ja mam takie pytanie, to może nie jest związane z tematem, ale mnie to nurtuje i jak się mam rozumieć przykładowo, kto się odczuwa w Wielkim Poście, jak mam odczuwać, znaczy rozumieć wyrażenie dobry łotr? Przecież ten dobry łotr, to znaczy jedno wyrażenie po prostu wyklucza drugie, a dobry łotr, on nie miał czasu być dobry, bo on na krzyżu wisiał. Pan Jezus mu odpuścił grzechy, to znaczy no, widać miłość Pana Boga i
to rzeczywiście to niezwiązane zupełnie nawet. Ale dobrze, odpowiemy też na to pytanie.
My ciągle czekamy tak na telefony do rolników. Mamy tu dwóch specjalistów. ale to jest...
Dobrze, dziękujemy panu bardzo. No to krótko odpowiemy. Dobry Łotr, ekscelencjo.
On jest naprawdę dobry. Mm-hmm. Bo gdyby nie poprosił Pana Jezusa o przebaczenie, gdyby nie rozeznał w tym skazańcu niewinnego Boga, to by też nie otrzymał rozgrzeszenia. To nie była ze strony Pana Jezusa taka od sobie łaska. Po prostu jednemu darował, a drugiemu nie. Przecież ci trzej skazańcy w doświadczeniu osobistym byli, traktowali się na równi. Nie znali Chrystusa, na pewno nie znali i może nie wiedzieli, jakie ma na sobie konto przewinień, ale skoro jest skazany, to znaczy, że winien. To nie ma wątpliwości. I tak potraktował ten zły. Coś słyszał, że to jest jakiś nadzwyczajny człowiek, ale nie uznał tej nadzwyczajności, tylko powiedział: siebie uratuj i nam pozwól zejść z krzyża. Nie widział własnej winy. Natomiast dobry Łot rozeznał prawidłowo z jednej strony osobę Jezusa Chrystusa, bo powiedział wyraźnie, że my to sprawiedliwie, on nic nie winien, a cierpi, a po drugie rozeznał Mesjasza, Zbawiciela, zwrócił się do niego o taką łaskę, która nas zaskakuje. Pamiętaj, gdy będziesz u siebie, będziesz w raju, pamiętaj o mnie. A więc jest akt wiary, nadzwyczajna łaska, akt wiary doskonały. I w tym sensie to, ocena dobry czy zły nie jest następstwem jakiegoś dorobku konkretnych czynów, tylko, ale jest oceną w ogóle stanu ducha w momencie, kiedy ten człowiek odchodzi. Dobre czyny są następstwem. Jestem przekonany, że tak teoretycznie mówię, gdyby dobry Łot i Pan Jezus i drugi zeszli z krzyża, to ten dobry na pewno by już nie poszedł do swojego kolegi dalej do rozboju. Więc to jest określenie, które też liturgia używa, bo mamy nawet mszę świętą. Ku czci dobrego Łotra jest nawet patronem na południu, chyba w przemyskiej diecezji. I my wiemy to z oceny tej biblijnej, że jest to człowiek w pełni usprawiedliwiony, kanonizowany w momencie śmierci przez samego Jezusa Chrystusa.
473, 46, 16 oraz 216, 39, 91, kierunkowe 86. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Redactwo, chciałam powiedzieć taką biskupowi taką sprawę, że właśnie moje małżeństwo, znaczy nie żyje w separacji po prostu. Moje małżeństwo 15 lat temu się rozleciało, to znaczy się mąż najpierw miał panią, a dzieci, że mama powiedzieli, że jest niezaradna. Odizolowali się po prostu. Już 15 lat jestem sama. Są wykształceni, każdy ma swoją rodzinę. Ale tylko dlatego, że chodziłam do kościoła. Tak mi jest ciężko z tym żyć. I tak dzisiaj słuchałam, że osoby, które tak mówią, że można kogoś potępić, nie mogę mówić, bo mi to cały czas przed oczami stoi, ale proszę, wierzcie mi, że nigdy Boga nie zdradziłam i tylko dlatego, że uczyłam dzieci katechizmu, że uczyłam dzieci, że trzeba żyć po Bożemu, to zostałam zepchnięta od rodziny, odrzucona. Ciężko się z tym żyje, ale dobrze, że jest Pan Bóg i można jeszcze komuś powiedzieć takie słowa. Dziękuję, przepraszam, bo jestem tak wzruszona, że nie mogę mówić nawet. Jesteście kochani i tylko wam powiem tyle. Szczęść wam Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani. Podzieliła się pani swoją osobistą drogą krzyżem niesionym z radiosłuchaczami, z nami. Jest to w tym dzisiejszym rozważaniu. taki dar, który równocześnie staje się dla nas zadaniem, bo jest to jeden z naszych poważnych obowiązków. Troszczyć się o to, żeby Kościół był matką dla wszystkich. Pani wspomniała, że jest Bóg i są ludzie wierzący, dlatego pani nawet w tej samotności nie czuje się samotna. I po to wspólnota Kościoła, po to również takie formalne nieraz grupy modlitewne, adoracyjne, różańcowe, nieraz jak jest poważniejszy czas studyjny, można sobie przecież umawiać się na czytanie Pisma Świętego wspólnie. Nieraz jakieś stowarzyszenia są takie, chociażby jak pomoc drugiemu człowiekowi, grupa charytatywna, wolontariusze i tak dalej, i tak dalej. W takich krytycznych, bardzo krytycznych momentach, ktoś by powiedział osobistej przegranej, bo to tak można odebrać na zewnątrz, przegrała życie, nawet dzieci ją nie szanują. W takim krytycznym momencie bardzo łatwo znaleźć wypełnienie sensu życia właśnie we wspólnocie. I bardzo byśmy tutaj wszyscy wspólnie w studio sugerowali takie aktywne wejście, a razem z radiosłuchaczami dziękujemy za szczerość i za powierzenie nam tajemnicy.
Teraz i zawsze. Bardzo prosimy, halo.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Włączę radio, już chwileczkę.
Tak. Przepraszam, nie bardzo rozumiem, kto...
Wejdę, bo mi był...
Kto mówi?
No, szczęść Boże.
Kto mówi, szczęść Boże?
Bogusław Dziedzic z Wysokiej Koło Wadowic. I chciałem się podzielić właśnie taką informacją, bo dozwoniłem się, że no, sekunda, bo muszę odzapać, dobrze? Jestem bardzo wierzący, szczególnie. I chciałem wszystkim powiedzieć, że tym właśnie małżeństwom, które są tak, nie wiedzą o co chodzi, że rozpada małżeństw, że jest coś takie jak są sekty. Są tak bardzo ciężkie sekty, że oni to właśnie, o to im chodzi, żeby rozbić małżeństwo, rozbić wszystko. I to jest po prostu wiara tylko w Boga i wiara, zaufanie i przede wszystkim i wszystkim małżeństwom chcę powiedzieć, jedno jest tylko droga. Spowiedź szczera i komunia święta. To jest wszystko. I wtedy małżeństwo jest okej.
Dziękujemy panu bardzo. Z Bogiem. Ksiądz doktor Jan Pieńkosz.
Pan wspomniał o sektach. Są różne sekty i różnie one funkcjonują w swoim wnętrzu. Natomiast faktem jest, że wiele ruchów, prawda, sekciarskich bardzo często wprost, prawda, atakuje małżeństwo jako wspólnotę mężczyzny i kobiety, ekskluzywność tego związku, jeden mężczyzna, jedna kobieta, często podpowiada się, prawda, w tym względzie poligamię w różnych ich jej odcieniach. Natomiast faktem jest, prawda, że to małżeństwo, które jest wyrazem, prawda, zakorzenienia w Bożym prawie i wejścia właśnie w tę etykę chrześcijańską, ono jest pewną wartością i zawsze trzeba nam się dziwić z tego, że jeżeli ktoś ucieka od tej wspólnoty, która jest strażnikiem autentycznej wierności i autentycznego zatroskania o człowieka, że gdzieś ktoś tam ucieka, prawda, a potem po pewnym czasie dopiero przychodzi porozum do głowy, gdy sprowadził już na swoją rodzinę wiele, wiele nieszczęść w tym względzie. Także no czasami tak jest niestety, że sekta w tym względzie to wszystko jakoś niszczy w człowieku. człowieku poprzez propozycję grzechu, niestety.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Bardzo prosimy. Niestety ktoś się nie odzywa. Prosimy bardzo.
Niech będzie Bóg znany z Chrystus.
Na wieki wieku. Teraz i zawsze.
Tomasz, został w świętym przez kiedy.
Bardzo prosimy, panie
Tomasz. W części odnieść do tematu rolnictwa. Mianowicie zgadzam się całkowicie z tym, jak bardzo ubożeje rolnictwo polskie. I to rolnictwo też takie przydomowe. Sam mieszkam w takiej miejscowości, gdzie dawniej niemal każdy miał takie przydomowe gospodarstwo. Jak to się mówi, krówka, kurki. A dziś jest to może dwie osoby, trzy. I wszyscy idą do sklepu, kupują właśnie gotowe rzeczy, zamiast zasadzić sobie na polu i mieć swoje pewne i zdrowe. Ale ciekawi mnie właśnie to, jak to jest możliwe, że ludzie odeszli od takiego właśnie zdrowego podejścia do życia i jak to jest, jak można temu zaradzić. To jest interesująca też kwestia, bo w moim rozumieniu i z mojej obserwacji wynika, że ludziom po prostu się nie chce. Nie chce się iść i zmagać się, czy to w słońcu, czy w innych różnych warunkach. Sam niestety nie jestem, nie mam możliwości uprawiania za bardzo ziemi, ponieważ pracuję poza domem i moja praca jest związana zupełnie z rolnictwem. Natomiast moja babcia, która Bogu dzięki ma 82 lata, zajmuje się, kiedy tylko może, przyjeżdża i w tym polu sadzi, prawda, sobie warzywa. Natomiast moje rodzice nie widzą jakoby w tym jakiejś perspektywy. To nie chodzi o wielki zarobek, bo może i faktycznie dzisiaj trudno by było się utrzymać z takiego małego areału, ale chociażby dla samego siebie. To jest dla mnie bardzo interesujące. Dlaczego właśnie ludzie tak odchodzą i co można z tym zrobić? Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem przychodzę na odsłuch.
Panie Wojciech, księże prowadzi.
Znaczy tutaj bardzo została poruszona słuszna kwestia, że na wsi zachodzą dość, powiedziałbym, procesy niekorzystne i to, co tutaj właśnie zostało wspomniane przez radiosłuchacza, że kilka lat temu jeszcze opłacało nam się uprawiać gospodarstwa niewielkie, przydomowe, warzywa i wiele innych, chować kurki. Dzisiaj to się staje nieopłacalne, bo mamy do wyboru tanie, no na przykład jajka czy wiele innych, ale oczywiście o gorszej jakości. I jak temu zaradzić? No są to niestety procesy trudne do zaradzenia, bo tutaj jak gdyby no pewna tradycja, ale również i ludzie się stają coraz bardziej wygodni. To jest tak zwany konformizm. No oczywiście, że to powoduje, że idziemy do sklepu, kupujemy i zamiast swoje mieć w tym niewielkim gospodarstwie, które dawało zatrudnienie i dawało możliwość alternatywy. Jak temu zaradzić? No oczywiście, że na ten temat powinno być odpowiednie szkolenia. Ja chcę powiedzieć jednej rzeczy, że kiedy wchodziliśmy do Unii, wówczas było bardzo wiele obiecywane, czy tak nas informowano, że będą programy unijne, które przyciągną, bo tutaj jeszcze chciałbym w jednym procesie, który odbywa się na wsi, to ksiądz prałat wspomniał wcześniej, że wieś wyludnia się. Jak było 30 gospodarstw, teraz są właściwie 3, które zajmują się czy to produkcją mleka, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest rzeczą bardzo, bardzo szczególnie z pozycji wójta jest to widocznie, niż demograficzny. Jeżeli gdzieś 20 lat temu mieliśmy 9 szkół, to teraz w mojej gminie są 2 szkoły. To świadczy, to dlatego jest tak, że jest bardzo mało urodzeń. Co się na to składa? No oczywiście, że młodzi ludzie wyjeżdżają. Właśnie jak wchodziliśmy do Unii, była mowa o tym, że będą programy, które dadzą możliwość tworzenia nowych miejsc pracy na wsi. Nic z tych rzeczy. To były złudne tylko obietnice. Chcę powiedzieć tylko tyle, że właśnie zamiast tych nowych miejsc pracy ludzie młodzi wyjeżdżają na zachód, na zachód Unii, do bogatszych, bo mowa o tym, że będzie przemysł przyjdzie do nas, gdzie jest tania siła robocza. To też nic z tych rzeczy się nie stało. Padły wszystkie zakłady wytwórcze, produkcyjne, chociażby w naszym rejonie, wszystkie, które mogły coś wytwarzać, i wręcz na nieduże wioski wchodzą markety z kapitałem zachodnim, które drenują pieniądz wypływa na zachód i wchodzimy w taki bardzo niebezpieczny krąg zubożenia. I to, co tutaj pan powiedział, że to jest bardzo, bardzo, powiedziałbym, niebezpieczny proces. A, jeszcze jedna rzecz. Powstają gospodarstwa farmerskie, bardzo duże, towarowe. Wiele z nich popada w krąg bankructwa. Zaciągnięte kredyty do niebotycznych rozmiarów i tracą płynność finansową, i to są, powiedziałbym, bardzo trudne procesy. Dokąd dojdziemy? Trudno powiedzieć. Kilka krajów widzimy, jak sytuacja wygląda. Chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Troszeczkę wchodzimy w taką większą politykę, ale mówi się o tym, czy byliśmy pojęci, że jest solidarność unijna, solidarność szczególnie energetyczna. Akurat tak się składa, że przez nasze województwo, przez naszą tutaj diecezję przebiega gazociąg ten gruby, który, ta gruba nitka, była przygotowana pod kątem założenia pobudowania drugiej nitki przez rzeki. Była już przygotowana linia. Niestety nie było solidarności. Zostało budowane przez Bałtyk, wbrew nawet jakimkolwiek ekonomii. I to też dawało jakieś tam, powiedzmy, dla nas możliwości alternatywy. Także te wszystkie procesy, które się dzieją, o tym, o czym tutaj radiosłuchacz wspomniał, że się nie opłaca, no to jest, są te niekorzystne procesy. Dotychczas opłacało się w tym niewielkim gospodarstwie chować kurki, warzywa, a dzisiaj tanie, sprowadzone czy z zachodu, bo przeważnie tak jest, te jajeczka, ale one są naprawdę niskiej wartości. I to na wieś wkracza niepodważalnie.
Ksiądz prymator Ryszard Niewieński.
Pomimo tych trudności właśnie, jakie pan wójt wymienił, ja bym prosił i apelował, aby pozostać właśnie na wsi, na tej ziemi, i choćby warzywa, ziemniaki. Może ekonomicznie się nie opłaca, ale dzielmy się ze swoimi dziećmi, którzy są w mieście. Chodzi tutaj przede wszystkim o zdrowie. Zdrowa żywność naprawdę jest z wiosek, z rodzinnych właśnie gospodarstw. I dlatego, a przestrzegałbym może, ostrzegał przed żywnością kupowaną z supermarketów, która sprowadzana jest ze świata. Stąd nasze rolnictwo, nasza właśnie hodowla zwierząt, uprawa roślin naprawdę jest zdrowa. I dlatego, choć nie ma polityki rolnej, potrzeba nam takiej, bądźmy takie, jak na początku zaznaczyłem, miejmy nadzieję, że poprawią się warunki. Mówiono kiedyś o biopaliwach. Rolnik dzisiaj płaci ponad 5 zł za litr paliwa. Praktycznie wyjedzie na pole i duże pieniądze za to płaci. Biopaliwa, przecież nasze ziemie są buraczano-pszenne. Można by to właśnie uprawiać, ale nie mamy na razie takich wskazówek, jednocześnie pozwolenia na to. Dlatego zachęcam właśnie, aby przede wszystkim tutaj nie tyle od ekonomii, ale również od strony zdrowia zadbać o swoją rodzinę, o bliskich.
Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi?
Mówi Jerzy Kukla, Lublin.
Witamy serdecznie.
Jestem organmistrzem, który działa na terenie archidiecezji łomżyńskiej. Pracowałem między innymi w katedrze łomżyńskiej i chciałbym, ponieważ słucham radia, jestem w drodze do Gdańska, pozdrowić miasto Łomży i podziękować Radiu Maryja.
Jest ksiądz prałat Ryszard Niemiński, a klukowo też pan montował instrument, także
oczywiście.
Łomża jako diecezja zawdzięcza pana pracy kilka instrumentów. Ja nie wiem, czy nie cztery, czy nie pięć, a może i więcej, bo nie wszystkie uświadamiałem sobie. Jest to duża ze strony pana zasługa, zwłaszcza gdy idzie o instrument nasz katedralny. Pan pamięta, panie Jerzy, jak myśmy dyskutowali na samym początku.
Oczywiście.
Mieliśmy dwie ekspertyzy, które mówiły wyrzucić na śmietnik to, co jest, kupić nowe, 1,5 miliona i wspaniałe organy postawić. Wszedł pan na chór i po 1,5 czy 2 godzinach przyszedł i mówi, nie wolno niczego niszczyć, trzeba tylko uzupełnić. I potem dzięki temu mamy ten instrument nie tylko uratowany w sensie technicznym, ale to jest też i historycznie, a nawet artystycznie, bo instrument, o ile się orientuje, pana opinia chyba jest taka, nasz katedralny ma też szczególny walor artystyczny.
Oczywiście, to jest przecież wspaniały, szczęść Boże. Pozdrawiam, ekscelencję.
Dziękuję, drogi, panie Jerzy.
Drogi do Gdańska Oliwy, bo w tym tygodniu tam pracuję.
No,
także miło mi Łomże, chociaż na pokładzie mojego samochodu w takim dniu, jak dzisiaj słyszeć.
I spokojnej podróży życzymy, no a Oliwa Gdańsk ma gościnnego gospodarza, więc jestem przekonany, że nie ma pan trudności w codziennych zadaniach, bo na pewno te historyczne organy wymagają wiele troskliwości.
Te organy są tym razem, teraz przechodziły remont generalny, robiła to firma Molin, tutejsza, a ja jestem w kooperacji z firmą Molin od spraw brzmieniowych jako intonator. I właśnie w tym celu tutaj jadę. Także raz jeszcze i księdza Niwińskiego, i księdza Słowianika proszę przekazać mi pozdrowienia.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Niestety nasza audycja dobiega już końca. Spróbujemy podsumować nasze spotkanie. Pewnie rozpoczniemy od pana wójta, tak jak rozpoczęliśmy wprowadzenie.
Cóż można powiedzieć na podsumowanie? Te 20 lat od wizyty Ojca Świętego, błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży i czas, który upłynął, szczególnie w rolnictwie, no na pewno spowodował duże zmiany. Na pewno nie można popadać tylko w skrajność i mówić o samych rzeczach niekorzystnych. Są korzystne, które zachodzą na wsi łomżyńskiej, na wsi podlaskiej, nie tylko w całej Polsce, ale musimy być czujni. Musimy być czujni i tutaj w aspekcie rodziny, która żyje na wsi, która ma w sposób poprawny rozwijać się, zachodzić te właściwe procesy. Tutaj zostało poruszone i właściwie zdominowane i tego się spodziewaliśmy, że rolnictwo nie jest istotne, ale te telefony były w większości związane właśnie z rodziną, z tymi procesami niekorzystnymi, jakie się odbywają. I miejmy nadzieję, bądźmy dobrej wiary, że mimo tych niebezpieczeństw, jakie czyhają na wsi, te procesy będą szły we właściwym kierunku. Tutaj jest bardzo istotna rola Kościoła, rola duszpasterzy, którzy wskazują tę drogę, tę poprawną drogę, a my jako samorządowcy, jako rolnicy wspólnie będziemy kształtować i będziemy, mam nadzieję, w następne te dziesięciolecia szli we właściwym kierunku. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże. Ksiądz prałat Ryszard Niewiński.
Jak mawiał ksiądz prymas Wyszyński, że Polska niejako z natury jest przeznaczona na kraj rolniczy. Stąd ta szczególna troska właśnie o ziemię, o gospodarstwa rodzinne. Bo Polska, dalej mówi, Polska mimo rozbiorów uratowała się nie tylko dlatego, że wieś rolnicy bronili zębami każdego kawałka ziemi, jak mawiał, by jej nie oddać obcym, ale również dlatego, że trwali wiernie na ziemi. Dlatego też, reasumując, niejako w imieniu własnym nas wszystkich tutaj prosimy, co by mieć przywiązanie do ziemi. Przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy rozbiorów, wojen, komunizmu. Myślę, że i przetrwamy czasy liberalizmu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Jan Bieńkosz.
Myślę, że niech takim spuentowaniem tej naszej też dyskusji o małżeństwie, o rodzinie będzie to, że człowiek jest tylko człowiekiem, chociaż może czasami trzeba powiedzieć aż człowiekiem, i jeżeli jest zjednoczony z Panem Bogiem, to jest zawsze to pytanie o wymiar duchowy, prawda, małżeństwa, to jak najbardziej wiele tych problemów, słabości jest w stanie Bożą mocą, tą mocą, która została zaproszona do małżeństwa, jest w stanie pokonywać. I dzisiaj, kiedy wybrzmiało to też w kilku telefonach, te kwestie związane z separacją, która często niejednokrotnie jest właśnie skutkiem wielu cierpień, może czasami nawet takiego ostracyzmu społecznego, to tym bardziej trzeba nam dzisiaj tej Bożej mocy, która tę miłość będzie ciągle podtrzymywać na duchu, aby małżonkowie przy sobie trwali. I dzisiaj powiem tylko jeszcze to, że też żyjemy w takim społeczeństwie, kiedy się spogląda, a co ja z tego będę miał, a to nie ja jestem winien i tak dalej. Ja dałbym taką receptę, prawda, wszystkim tym małżonkom, gdzie coś tam trochę nie wychodzi, troszeczkę coś kuleje. Zasada jest prosta. Kochaj, a będziesz kochany, prawda, ale zacznij od siebie, prawda, zacznij dawać, prawda, jak to się mówi językiem też agrarnym, jak obficie posiejesz, obficie będziesz zbierał. Nie bądźmy skąpi w miłości, prawda, i tego każdemu radiosłuchaczowi właśnie życzę, abyśmy właśnie ubogacali tę miłość, prawda, będąc nieustannie podłączeni do tego źródła boskiej miłości, bo Bóg jest właśnie jej źródłem, jej mocą. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Mitruła Jan Sołowianiuk.
Koronacja obrazu Matki Bożej Łomżyńskiej dała nam bardzo dużo. Przede wszystkim spowodowała wzrost pobożności maryjnej. Daje się to zauważyć w katedrze naszej, gdy wierni o każdej porze dnia przychodzą przed Najświętszy Sakrament, bo jest tu wieczysta adoracja, i przed obraz Matki Bożej Łomżyńskiej. To jest owoc koronacji. Owszem, przedtem, przed koronacją też ludzie przychodzili i modlili się, ale jestem głęboko przekonany, że koronacja powiększyła tę pobożność maryjną. Ponadto konfesjonał, który stoi tuż przy kaplicy Matki Bożej Łomżyńskiej, jest bardzo uczęszczany, bardzo uczęszczany. I nieraz z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że są bardzo trudne spowiedzi, są nawrócenia, i wszyscy idą przed obraz Matki Bożej, by podziękować za otrzymane łaski. A na zakończenie chcę tylko przytoczyć słowa, które wypowiedział Ojciec Święty: Matko Boża Łomżyńska, Matko z Łomżyńskiej Katedry, ja Ci dzisiaj włożyłem na Twoje skronie tę złotą koronę. Ukoronowałem Cię tą koroną pięknej miłości. I ja tę całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję Tobie, a Ty czuwaj nad nią. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek.
Jest pewien znak w tej proporcji, a raczej dysproporcji między telefonami, które odnosiły się do problemów moralno-duchowych, a sprawy gospodarcze i rolnicze nie cieszyły się takim zainteresowaniem. Może dlatego, że charakter naszego spotkania zawsze jest taki dosyć ukierunkowany, ale ja widzę w tym szerszy znak. Otóż jest duże pragnienie u ludzi ładu wewnętrznego, ładu moralnego, duchowego i o wiele łatwiej jest uporządkować obejście gospodarstwo, podwórze, obory, pole, aniżeli serce. I z tego tytułu zamówienie na sugestie, jak uprawiać serce, jest o wiele bardziej obfite. To jest też z mojej strony motyw wdzięczności, którą kieruję do ojca, tu obecnego ojca Piotra. Natomiast usługa Radia Maria i te wasze cierpliwe wieczorami rozmowy i przy innych okazjach, przy katechezach i tak dalej, czyli ta interaktywność żywa, bezpośrednia, to jest wielka, wielka łaska i praca duchowa. Bardzo tego człowiek potrzebuje. Szczęść Boże.
Serdecznie dziękujemy, ekscelencjo. Drodzy Państwo, pozdrawiamy jeszcze raz z Łomży. Bardzo dziękujemy jeszcze raz księdzu biskupowi i wszystkim uczestnikom naszej audycji. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do niej przez telefony. Dziękujemy panu Waldemarowi i wszystkim, którzy czuwali nad przebiegiem naszej audycji od strony technicznej. Kończymy nasze spotkanie, oddając głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.